Siostry, bracia, to jest tak, że bogactwo tego słowa, no, przynajmniej ode mnie domaga się jakiegoś wyboru. To jest niesamowicie ważne, jak zawsze. Ale tyle tutaj detali kryje się takich bardzo cennych, na przykład, to tylko dygresja wstępna. Czy my kiedykolwiek, słuchając Jezusa, byliśmy przerażeni? Jeśli by Jezusa potraktować jako autora biblijnego, to wiecie, który z autorów biblijnych Starego i Nowego Testamentu najwięcej mówi o piekle? Jezus Chrystus. Nie ma drugiego takiego autora w Biblii, który by tyle słów i wersetów poświęcił nauce o piekle. Więc chciałem tylko w tej dygresji wstępnej, tak jak mówię, zwrócić uwagę na to, że uczniowie przerazili się tym, co Jezus powiedział, Jego słowami. Myślę, że to jest jakieś zaproszenie od Pana Boga dla Kościoła dzisiaj, nie? Znaczy dla nas w Kościele, żebyśmy zaczęli słowa Pana Jezusa i w ogóle Ewangelię traktować poważnie, znaczy do takiego stopnia, że pewne wypowiedzi Zbawiciela powinny naprawdę przerażać. Nie? Potem już trochę spokojniej, nie? A oni tym bardziej się dziwili, ale to już jednak jest jakiś inny stopień reakcji. No ale też zaproszenie dla nas. Czy nas to, co mówi Jezus, dziwi, zaskakuje, prowokuje? Choćby do pytania, któż więc może być zbawiony? Mam czasem takie wrażenie, że jakbyśmy się, nie wiem w ogóle na jakiej podstawie, od którego momentu, tak jakoś mówili, nie troszczyć za bardzo o zbawienie. Nie czytać takiego wersetu jak zabiegajcie o własne zbawienie z przerażeniem i trwogą. O to zbawienie dzisiaj chodzi. Więc to trochę jak u Hitchcocka, to taka dygresja wstępna. Ale teraz, siostry, bracia, spokojniej. Ta dzisiejsza perykopa ewangeliczna, to zdarzenie, do którego Jezus nas zaprasza, mówi przyjrzyjcie się, zobaczcie, co tu się dzieje, ma dwie części. I ta pierwsza część, tak sobie wyobrażam, że to spojrzenie z miłością to jest jakiś rodzaj uśmiechu, jakiejś błogości na twarzy Zbawiciela. Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością. Na kogo? Na człowieka, który przyszedł i trochę dziwnie się zachowuje, bo z jednej strony pada przed nim na kolana, ale z drugiej strony mówi do niego rabbi. W Ewangelii to jest dość ważna rzecz, jak się kto do Jezusa zwraca. On jest konsekwentny w nazywaniu Jezusa z Nazaretu słowem nauczyciel, rabbi. Chcę podkreślić, że tylko tyle. To klęknięcie jest trochę takie, jakby no, faktycznie coś przeczuwał, chciał czegoś więcej, ale jeszcze nie był do tego dojrzały. I on mianowicie jest dla nas dziś takim elementem naprawdę wielkiego uspokojenia. Przychodzi do Jezusa i przedstawia się jako ktoś, kto od dzieciństwa wypełnia przykazania. I to jest zarazem odpowiedź w tym pytaniu do Jezusa. Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Wypełniaj przykazania. Znasz je? Znam od młodości. I wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością. To jest jakiś rodzaj nagrody, ale to jest ze względu na to, co jest później napisane. Też jakiś taki moment uświadomienia sobie, że to jest człowiek, który chce czegoś więcej. Że ostatecznie ta ludzkość, która się zmaga o to, żeby wypełnić przykazania, jest na jakimś etapie, trochę to tak schematycznie i skrótowo ujmę, Starego Testamentu. Czy zmaga się z każdym z tych przykazań, nie czerpiąc z tego, co to znaczy być dzieckiem, uczestniczyć w Bożym Królestwie. Druga część, kiedy Jezus mu rzekł, jednego ci brakuje, to znaczy to, co jest tęsknotą twojej duszy, to, co w tobie woła, może wrzeszczy o jeszcze coś, że przyszedłeś w ogóle z dylematem, no przecież miał to czarno na białym nauczone, jak w podstawówce na katechezie, że jeżeli będzie wypełniał przykazanie, to pójdzie, jak się to mówi po katolicku, do nieba. A on jednak przyszedł zapytać. Ma jakąś większą potrzebę. Jezus mu proponuje. Jeszcze nie był dojrzały. Ale w tej propozycji jest jedna bardzo ważna rzecz. Chodź za mną. Być może to znaczyło w tamtych realiach palestyńskiego skwaru, zostań moim uczniem. Ale wiemy dobrze, że pójdź za mną, to znaczy jest rozeznaj i uznaj we mnie tego, do którego zawołasz w którymś momencie Kyrios. Że Ty jesteś Bogiem, że Ty jesteś Panem, że na Tobie się mogę oprzeć. I to jest, siostry bracia, ta część druga, w której obyśmy uczestniczyli. Że być człowiekiem Nowego Testamentu, że należeć do wspólnoty uczniów Jezusowych, że być uczestnikiem Bożego Królestwa, to znaczy nie tyle samemu walczyć o niebo, bo to finalne zdanie, że zbawić się człowiek sam nie może. U ludzi to jest niemożliwe. Nie da się człowiek rady sam zbawić. U Boga wszystko jest możliwe. To Bóg zbawia. Cała nauka Jezusa, cały moment tych inicjacji chrześcijańskich, tych wszystkich sakramentów, które przyjmujemy, mam nadzieję, że z biegiem życia coraz bardziej świadomie, coraz bardziej skutecznie, to jest moment już nie polegania na własnych umiejętnościach, na sprawności wprowadzania 5, 6, 7, 8 i 1 przykazania w życie, bo to się też dokonuje, ale przez to, że ja się na Bogu oprę, że Jemu zaufam. O to zaufanie chodzi. W czym pokładasz ufność? W czym pokładasz ufność? Trochę to jest jakby taki trzeci element, nie? Że tam się już skończyło z tym człowiekiem. U Marka nie wiemy, że był młody. Od innych wiemy, że był młody. Jeszcze miał przed sobą czas, możliwość dojrzenia. I ta trzecia część tej perykopy to jest kiedy Jezus mówi, w czym pokładasz ufność? Bo może być ktoś pośród nas, kto pokłada ufność w sobie. Że ja zdobędę niebo. Bo od dzieciństwa, tak jak ten człowiek, wypełniam wszystkie przykazania. I jeszcze nigdy nie był, oprócz pierwszej spowiedzi, to jeszcze nigdy nie był potem do następnej, bo zawsze wypełnia wszystkie. No, chyba nie ma takich. Ten moment otwarcia się na Pana Boga, zaufanie Panu Bogu jest nam niezmiernie potrzebne. Każdy z sakramentów, który Jezus ustanowił dla swoich uczniów, dla tych, którzy rozumieją, co to znaczy za Nim podążać. I ten trzeci temat, który się tu pojawia, to jest to, w czym pokładasz ufność? W kim? Chodziło właśnie o to, żeby w kim. Ale chcę jeszcze na moment wrócić do psalmu. Mianowicie mamy, bo to jest tak, w duchowej przestrzeni trzeba otwierać sobie te wersety. Co to znaczy, że ludowi swojemu okazał potęgę dzieł swoich, to mniej więcej wiemy. Ale potem mamy taki frapujący dość werset, oddając im posiadłości pogan. Jak czytamy niektóre karty Starego Testamentu, jak oni przejmowali te posiadłości pogan, to się nam może włos zjeżyć na głowie. Ale w duchowej warstwie to jest przepiękny obraz. To znaczy, każdy skrawek ziemi, każdy obszar jest do wykorzystania na Bożą chwałę, na pożytek człowieka. I we mnie jest dużo pogaństwa. Są jakieś posiadłości pogan, które są gdzieś w mojej głowie, w sercu, gdzie indziej, ale gdzieś we mnie. I teraz z pomocą Pana Boga ja to mogę podbić. Ja to mogę zająć jako uczeń Jezusa. Pan Bóg chce mi pomóc, żebym oddał mi te posiadłości pogan, żeby one były ochrzczone. Żeby były namaszczone Duchem Świętym. No już zupełnie, mam nadzieję, krótko, siostry bracia, ostatnia rzecz, której też nie warto przegapić. Z tego fragmentu pierwszego papieża, który już z wysokości biskupa Rzymu pisze do chrześcijan doświadczanych. No, dzisiaj pewnie nie w ogniu, nie? Chociaż to jest ogień, który tam rozpalił na przykład pocisk, który się nazywa Iskander. Albo jakieś inne, nie wiem, Katiusze strzelane do Charkowa. Na osiedla mieszkaniowe, o czym z przerażeniem słuchamy. W jazgocie wojennym, nie? W tej niestety propagandzie jednej i drugiej strony, no ale dzieje się źle. I kiedy nawet o tych obrazach myślimy z tego świata, które muszą po pierwsze gorszyć, nie? Po drugie przerażać, po trzecie niepokoić, co będzie dalej, to słyszymy dzisiaj o wierze. I o wierze testowanej właśnie w taki sposób. Nam się to trochę znowu w tej współczesnej mentalności, także kościelnej, eklezjalnej, nie mieści trochę w głowie. Jak to? To nie dość, że ja wierzę? To jeszcze jakieś testy ta wiara ma ma przechodzić? No przechodzi, tak czy inaczej przechodzi. Ma przechodzić. Piotr się dzisiaj odzywa także po ukraińsku, także po rosyjsku, po białorusku, po niemiecku, hiszpańsku i po polsku do nas dziś mówi. W kościołach katolickich całej ziemi, całej Europy. Radujcie się, choć musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. No, dla nas trochę. Dla nich to na pewno nie jest trochę smutku. Przez to wartość waszej wiary okaże się wiele cenniejsza. Ale chciałem przede wszystkim zwrócić uwagę, że ta wiara testowana także w ogniu na sławę, chwałę i cześć ma swój cel. I tym celem podkreślonym przez pierwszego papieża jest zbawienie dusz. Niby to jest oczywistość. Ale myślę, że ona przy tych różnych dzisiaj i takich popkulturowych wykładach wiary i tych różnych streamingach kaznodziejstwa internetowego może gdzieś zanikać, może się gdzieś zagubić. Że wiara to nie po to, żeby małżeństwo zgodnie funkcjonowało, żeby rodzina była w miarę spokojna, idealna, żeby w ogóle zapanował pokój na świecie. Tak, to takie jest marzenie każdej mis. Żeby był pokój na świecie. Nie. Najważniejszy cel wiary, tego także przechodzenia przez testy wiary, to jest zbawienie duszy. I to dzisiaj też usłyszmy, bo to jest taki mocny akord, który Pan Bóg dzisiaj kładzie na koniec tego pierwszego czytania. Te testy będą trwać, aż osiągniemy cel naszej wiary. A celem naszej wiary po pauzie jest zbawienie dusz, kropka. Dlatego warto, dlatego trzeba, dlatego przychodzi się nam zmagać. Amen.